Piękne, jasne.
Na przykład czasami parując pewne rzeczy, wychodzą rzeczy, których nie ma. Na przykład o, gorzka czekolada. Gorzka czekolada, którą na przykład regularnie jesz, którą jesz, dobrze wiesz jak smakuje, jesteś przyzwyczajony do jej smaku. I jakieś piwo, powiedzmy, o, w tym wypadku porter bałtycki. Na przykład mi tam wychodzi kokos, mimo że oryginalnie ani w jednym, ani w drugim tego nie czułem. I bardzo ciekawe rzeczy wychodzą. Warto testować.
No, wiem o czym mówisz. Połączenie dwóch smaków robi coś nowego.
Czasami jest super synergia, a czasami dajesz coś przeciwstawnego tak. I wychodzi fajny kontrast.
Ja robię na przykład boczek ze śliwkami.
Damian, to z pół godziny ten film będzie miał.
O, boczek to ja uwielbiam.
Spoko, spoko.
Witam serdecznie, jesteśmy we Wrocławiu. Razem ze mną jest piwowar Michał Wilczyński. Witam serdecznie.
Cześć Krzysztofie.
No i co, będziemy dzisiaj testować piwa Mencena. Tak, po akcji Piwo z Mencenem, po wojażach po całym kraju, no, pan Mencen postanowił założyć swój własny browar, wypuścił 3 piwa. Co my tu mamy? Tak, piwo pszeniczne, piwo wolnościowe, tak i wielozbożowe. No dobrze, no i teraz pytanie, czym takie krafty różnią się od takiego zwykłego tyskacza, czy żywca, czy czegoś takiego?
Na pewno różnią się jakością, ceną i są oczywiście dużo ciekawsze. Mają smak, mają swój aromat, mają swój charakter, a nie są takim wodnistym eurolagerem, że właściwie nieważne jakiego eurolagera się pije, to nie ma większej różnicy. Poza mniejszą butelką, etykietą czy firmową szklanką.
Spoko, no dobrze, no mówiłeś o cenie. Dlaczego tak drogo?
Ponieważ mniejsze browary, jak browary kontraktowe czy w ogóle browary kraftowe, nie mają takich możliwości optymalizacji ze względu na skalę produkcji. Duże koncernowe browary robią olbrzymie ilości właściwie takiego samego piwa na jedno kopyto.
Podczas wszystko z jednej rury leci.
Tak, podczas gdy browary kraftowe nie dość, że mają w ogóle mniejszą skalę od browarów przemysłowych, to jeszcze mają o wiele większą różnorodność i nie mogą tak oszczędzać na surowcach, na przykład kupując większe ilości, dużo większe ilości składników.
Okej, okay, no takie piwko mencenowe kosztuje 9 zł. No dobrze, ale koszt samego piwa to jest ile gdzieś?
Koszt samego piwa w przypadku takich większych browarów to jest coś około, powiedzmy, w zależności od rodzaju piwa, od użytych składników, bo oczywiście piwa o wyższym ekstrakcie czy z droższymi, ciekawszymi składnikami będą kosztowały więcej, ale to tak powiedzmy, można to tak szacować na 50 groszy do złotówki.
50 groszy, tak?
W sensie piwa, w sensie płynu.
Mm-hmm. No właśnie.
Dlaczego tam dochodzi kapsel, butelka, ale to też nie są jakoś specjalnie duże pieniądze. Mm-hmm. Ale tutaj podatki, akcyzy, no Jezu, to aż boli.
No właśnie, około 40% ceny piwa to jest VAT i akcyza.
No tak było jakiś czas temu, ale nie byłbym zdziwiony, gdyby okazało się, że to jeszcze wzrosło.
No teraz podatek cukrowy wchodzi, nie wiem, czy on będzie obowiązywać też piwa?
Wiesz co, w piwie podatek się i tak płaci od cukru, ponieważ...
No właśnie, bo akcyza zależy od cukru, który jest w tej tak zwanej brzeczce.
Tak, w piwie jest w ten sposób, że brzeczka posiada jakąś tam ilość cukrów, z których część fermentujemy. Gdyby tak piwo odfermentować tak całkiem do zera, to nie miałoby za wiele aromatu i nie byłoby zbyt ciekawe, no poza chmielem. Mhm. I właśnie taka cielistość piwa, to odczucie poza smakiem, takie odczucie, na przykład niektóre piwa się wydają lekkie, inne piwa się wydają cięższe, inne mają ciekawą fakturę. Na przykład piwa żytnie na przykład tak troszeczkę są takie drapiące. To zależy od właśnie tych cukrów resztkowych, które zostały. Mhm. W przypadku piwa, jeżeli na przykład na piwie jest napisany ekstrakt, że powiedzmy ekstrakt 12 Belgie.
No właśnie, co to jest to Belgie?
Belgie to są stopnie Balinga, to w przybliżeniu jest ilość gramów cukrów na litr piwa.
Na litr piwa, okej.
I chodzi o to, że w piwie płacisz akcyzę od właśnie tych cukrów, od tego Belgie. I nieważne, akcyzę za alkohol płacisz od cukrów i nieważne...
Czyli nawet nie od alkoholu, tylko od samego
tak,
cukru.
Powiedzmy, masz 2 piwa, które tak jak to wolnościowe piwo.
Czyli im więcej tego Belgie, tym gorzej.
Tak,
dla nas,
mają 12 Belgie.
To jest dużo, mało?
To jest tak przeciętnie, to jest taki standard. I tak, czy ty to piwo odfermentujesz tak jak tutaj, żeby miało 4% alkoholu? Czy na przykład, jeżeli byś z tego wycisnął, nie wiem, 8%? czy jeżeli, nawet jeżeli by to było piwo bezalkoholowe albo niskoalkoholowe, które miałoby tak do procenta albo nawet totalnie zero, to i tak płacisz taką samą akcyzę za te 12 BLG.
Okej, dobrze, no to teraz stoisz w sklepie, wybierasz piwo, no i na co zwracać uwagę przy wyborze takiego dobrego piwka? Na co powinien taki konsument zwrócić uwagę?
Najpierw trzeba by zwrócić uwagę na to, jaki to jest styl piwa. Jeżeli masz jakąś preferencję odnośnie jakiejś dokładnie
ja
stylu piwa.
Jedną słuszną preferencję.
Tak. Najlepsze jest otwarte i następne.
Jasne, dobra. Wracając do pytania, na co zwracać uwagę?
Jeśli masz jakieś duże preferencje odnośnie stylu, danego stylu piwa, na przykład pszeniczne albo jakiś konkretny rodzaj IPY, no to w pierwszej kolejności patrzymy, jakie to piwo. O, jasne, pszeniczne w stylu Witbier na przykład i wybierasz takie. Albo, jeżeli jesteś ciekawy różnych piw, no to możesz sobie szukać kolejnych styli, których jeszcze nie piłeś, albo testować różny styl, ten sam styl z różnych miejsc i dobrać sobie taki, który tobie najbardziej pasuje.
Dobrze, no my tu gadu, no ale jakby piwko stoi, czeka, no to przechodzimy do testowania. Zanim napijemy się piwka, trzeba przepłukać szkło. Dlaczego?
Żeby zwilżyć powierzchnię szklanki. Dzięki temu po prostu piwo lepiej wygląda i się tam jakieś syfy nie przyklejają.
No dobrze. Czyli woda nie służy do zapijania, gdyby to była wódeczka.
Do pukania.
Wtedy tak. Okej. Odrobinkę, tak? Nie za dużo.
Teraz trzeba to będzie wylać.
Dobra. Przepłukane, przechodzimy do testów. Zapraszam.
Najpierw zaczniemy od bawarskiej pszenicy.
Czyli bo normalnie piwo się robi z jęczmienia.
Znaczy, generalnie historycznie piwo się robiło z różnych rzeczy. I to, że piwo się robi z jęczmienia, czy głównie z jęczmienia, to zawdzięczamy bawarskiemu prawu. Bo w pewnym momencie powstało w Niemczech prawo czystości składu, że piwo się mogło składać tylko z trzech składników. Ze słodu jęczmiennego, z wody i z chmielu. W tamtych czasach jeszcze nie widziano drożdża jako takich, więc nie traktowanych jako składnik. Zresztą drożdże w piwie tak de facto są nie tyle składnikiem, co jakby w cudzysłowie bardziej pracownikami,
tak.
Piwowar, używając słodów i chmieli i innych składników ewentualnie, piwowar po prostu waży brzeczkę, szukuje wszystkie zbiorniki, w których się robi piwo, szukuje cały proces i tak dalej, ale piwo robią drożdże. To drożdże w magiczny sposób zmieniają cukry w alkohol za pomocą magicznego procesu fermentacji i tak naprawdę to drożdże robią piwo. Piwowar tylko tam gotuje i zaszczepia, a potem butelkuje i testuje.
Aha, czyli wstrętny krwiopijca wykorzystuje biedne drożdże do produkcji trunku. Dobrze.
Tak. Z tego, co mi wiadomo, to drożdże się nie zaliczają do piątki Kaczyńskiego, na szczęście, albowiem to byłby nóż w serce piwowarstwa domowego i nie tylko domowego w Polsce.
Okej, my oczywiście szanujemy drożdże są spokojne.
Tak, tak. Ale... Drożdż life matters.
Okej, dobrze, przechodzimy do jakby testu, maestro, czyń honoru.
Czyli zaczynamy od klasycznej bawarskiej pszenicy. Kiedyś na przykład piwo dużo częściej robiono z... Kiedyś piwo dużo częściej robiono z pszenicy, tylko po wprowadzeniu prawa czystości składu, no niestety to się troszkę skończyło. Znaczy dalej robiono piwo z pszenicy, ale piwo z pszenicy było dla zakonników i szlachty, dla VIP-ów.
Tak. Okay.
Dla plebsu
było... wyborców.
Tak, dla wyborców był tylko jęczmień. Okay. Chodziło o to, że pszenica była głównym takim składnikiem chleba i pieczywa. I po prostu, kiedy były gorsze lata w Niemczech, akurat w okresie wprowadzenia tego prawa tak było, chodziło o to, żeby piwowarzy nie usuwali pszenicy z rynku, żeby jeszcze dodatkowo nie podnosić ceny pszenicy, która szła na chleb dla ludzi, dla plebsu, dla biedoty. Żeby wszyscy sobie na to mogli pozwolić, a jęczmień po prostu był tańszy i łatwiejszy.
Jak państwo się za coś weźmie, to nie można się napić pszeniczniaka.
Na szczęście w klasztorach przetrwało piwo pszeniczne i na szczęście to prawo obowiązywało na początku tylko w pojedynczym landzie Niemiec. Dopiero później to się rozlało na resztę Niemiec, ale na szczęście pozostałe kraje nie były pod tymi restrykcjami, chociaż niektórzy ludzie to wymieniają jako coś dobrego, ale to...
No cóż, dobrze.
Z pszenicą też jest parę ciekawych rzeczy, ale to przy Witbierze omówimy.
Okej. Co tutaj? Najpierw tak powąchać. Co my tu mamy?
Banany i goździki. Czyli klasyczne piwo pszeniczne.
I skąd to się bierze? Skąd bierze się ten aromat goździków banana? Bo tu nie było nic dodawane, ani żadnych soków, ani nic takiego. Dlaczego ja czuję banana i goździki?
Akurat drożdże pszeniczne podczas fermentacji wytwarzają estry, które dają właśnie takie zapachy bananowe, mhm, i wytwarzają fenole, które dają właśnie aromat goździka. I w zależności od tego, jak się prowadzi proces fermentacji, mhm, tego piwa, na przykład w niższych temperaturach drożdże dają więcej goździków, w wyższych temperaturach więcej bananów.
Mhm. Ale to się generalnie bierze ze słodu, z tej pszenicy?
Nie, to się bierze z pracy drożdży.
Z pracy drożdży, aha, czyli to jest tylko, okej, spoko.
Bo pozostałe drożdże piwowarskie używane powszechnie, na przykład te w pilsnerze, nie wytwarzają tego. Mhm. To jest po prostu specyfika drożdży pszenicznych.
Aha, rozumiem. Czyli to nie ma tak, że mogę jakiekolwiek drożdże sypać, że takie same sypię drożdże do pszeniczniaka i do zwykłego lagera.
Nie, to są zupełnie różne drożdże. W tym wypadku jest to specyficzna odmiana drożdży górnej fermentacji.
Takie smaczne, nie jest takie, bo często piwa są goryczkowe, a to jest takie właśnie...
Nie, tutaj cechą tego piwa jest właśnie niska goryczka. Mhm. Taka lekkość. Pewna wytrawność. Mhm. I kwaskowatość. Tak, z powodu tych bananów i drożdży to właśnie to piwo się wydaje słodsze niż jest naprawdę. Jeżeli na przykład napić by się tego piwa z zamkniętym nosem, mhm, wciągając troszkę powietrza wcześniej i tak przepukując usta, wtedy czujemy sam smak nieskażony zapachem. Wtedy się okazuje, że to piwo jest takie bardziej kwaśne niż się wydaje, bardziej wytrawne i lekkie. Dzięki temu to jest na przykład rewelacyjne piwo na lato.
Spoko. Dobrze, no więc w skali od 1 do 10 pszenica Mencena za 9 zł. Ile byś dał?
No, taka mocna ósemka.
Świetnie.
Jestem ciekaw następne wachy, jak będą wyglądały.
Ja standardowo zawsze oceniam 11 na 10.
Ale to z podatkiem czy bez? Nie no, ale to jest niesamowite. To jest jakaś masakra, że nawet w piwie bezalkoholowym płacisz pełną akcesję za alkohol od cukru.
Czyli w piwie bezalkoholowym też.
Bo to płacisz za cukier, za te wszystkie BLG. Jak są na przykład takie piwa marki coś tam, jakaś duża sieć sklepów czy coś, które słyną z tego, że są piwami wyjątkowymi, bo im więcej ich pijesz, tym gorzej wchodzi. Na przykład ich niska cena właśnie wynika z tego, że są odfermentowane prawie do zera. Nie mają prawie w ogóle ciała, nie mają prawie w ogóle smaku. Chmiel, który jest przyprawą, drogą przyprawą,
no
tam jest w śladowych ilościach, bo jest za drogi. I wtedy można zejść z ceną. Jeszcze się robi high gravity brewing. Czyli po prostu się robi bardzo stężoną brzeczkę, przez co się traci mniej energii, ale też drożdże się bardziej stresują. Stąd się czasem biorą takie nuty spirytusowe w piwie.
Taki mobbing już trochę.
Tak, znęcanie się nad biednymi grzybkami. Tak. Na przykład z tego się często biorą takie nuty spirytusowe. Są takie legendy, że ktoś tam dolewa spirytus do piwa i tak dalej.
Po co?
Wtedy akcyza by w ogóle wystrzeliła w stratosferę. To jest bardziej właśnie akcja tego kalibru, że piwo jest fermentowane w nieodpowiednich warunkach. Mm-hmm. Wyższa temperatura, żeby było szybciej, bo dzięki temu, że się przyspieszy, to spada cena produkcji.
Próbuje się oszczędzić na produkcji.
A drożdże wtedy się stresują, wytwarzają takie alkohole fuzlowe, które właśnie mają ten taki niezbyt przyjemny aromat spirytu. Mm-hmm. No ale to jest wszystko po to, żeby właśnie ominąć akcyzę, bo tutaj się zrobi jakiś ekstrakt i się go na maksa wyciśnie na alkohol. Wtedy to trochę taniej wychodzi na akcyzie. Ale na przykład w takim piwie bezalkoholowym czy niskoprocentowym się równie dużo ma chce zapłacić za to samo Belgię. Niestety. Państwo nas tak okrada, ale to jeszcze sprzed czasów Wateuszka.
Cytując klasyka, to jest dramat. Dobrze. Przechodzimy do kolejnego piwa wielozbożowego. Wielozbożowe, czyli tutaj już mamy nie tylko ten standardowy słód jęczmienny, ale oprócz tego też pszenica i żyto. To powiem szczerze, że jakby z żytem pierwszy raz się chyba spotykam, bo jakby nie miałem okazji. Nie kojarzę, żebym gdzieś na etykietce kiedyś widział żyto.
Żyto jest akurat bardzo fajnym dodatkiem. Nadaje piwu takiej troszkę większej treściwości, takiej faktury, jest takie lekko drapiące. Mhm. Tutaj jeszcze mamy inne dobre rzeczy. Mamy płatki owsiane. Mhm.
Czyli
nie mieli z owsianką.
Smakowych z dzieciństwa, tak?
Powiedzmy. One nadają piwu takiej troszkę większej pełni. Mhm.
Samoprza, czyli jakiś rodzaj
to jest jakieś, pszenicy. To jest jakaś starsza odmiana pszenicy. Mhm. Tutaj jestem ciekawy, jak się w tym piwie zachowa. No. Nic, tylko testować.
Dobrze, no to testujmy, testujmy.
Jeszcze chmiele są ciekawe, bo oprócz Marienki jest Simco i Chinook. Mhm.
To są jakieś nazwy własne? To są gatunki chmielu, czy jakaś marka?
To są odmiany chmielu. Każda odmiana ma pewne swoje właściwości smakowo-zapachowe, no czy goryczko ogólnie chmiele dają, ale na przykład chmiele mogą mieć bardzo różne aromaty. Od takich ziołowo-przyprawowych, które są, dobrze znamy z pilsów, przynajmniej tych, które są dobrze nachmielone, mogą dawać cytrusy, mogą dawać naftę, mogą dawać tytoń, mogą dawać takie zielone aromaty, jak na przykład koszona trawa, różnego rodzaju aromaty owocowe, po prostu jest tyle odmian chmieli, jest tyle różnych ciekawych możliwości, że nic tylko eksperymentować.
Zobaczmy, co jest tutaj.
A więc testujmy.
Dziękuję.
Ładnie wygląda. Ta taka mętność.
Tak.
To jest właśnie takie połączenie pszenicy i płatków.
No już tutaj ten aromat jest taki bardziej piwny.
Czekamy, troszkę szpiona opadnie. Ale czuć takie cytrusy i owoce tropikalne.
No coś tam jest. Coś tam jest. Faktycznie. No taka jest taka właśnie coś takiego grejpfrutowego.
Czujesz tą gładkość? To piwo jest takie troszkę aksamitne, troszkę gładkie, ale takie troszeczkę drapiące. To właśnie ta gładkość pochodzi między innymi z płatków owsianych, a to takie lekkie drapanie to jest dodatek słodu żytniego.
Wszystko jasne.
Też kolor pochodzi od słodów.
Jak taką barwę określić? Co to za barwa? To jest bursztyn, czy...
Tutaj by się nam przydała pomoc kobiety, one rozróżniają te kolory. My rozróżniamy trzy kolory na krzyż.
Aniu, co to za kolor?
To jest kolor miodowy.
Miodowy,
wszystko jasne.
Dziękuję, możesz wracać do siebie.
Back to the kitchen.
Dobrze, dobrze. Co jeszcze do dodania na temat wielozbożowego? Faktycznie jest taki... Cytrusowe, coś cytrusowego w nim jest. Dobrze jakby czuję?
Tak, te cytrusy pochodzą z chmielu. Natomiast to jest piwo ale. To jest takie bardzo klasyczny stary rodzaj piwa. Jest bardzo dużo możliwych różnych interpretacji tego stylu. Jest dużo jego odmian. A tutaj właśnie ta wielozbożowość wnosi trochę ciekawych smaków, inną fakturę, inną pienistość. Zauważyłeś na przykład przy tamtej pszenicy piana była trochę inna. Tutaj na przykład piana ma troszkę większe pęcherzyki.
Aha.
I się całkiem ładnie utrzymuje.
Czyli to też jest jakiś parametr piwa ta piana.
Oczywiście.
I w jaki sposób ona się układa.
Na przykład tutaj dzięki żytu ta piana jest taka bardziej trwała, taka bardziej sztywna.
Tak. No dobrze, no to w skali od 1 do 10 na ile oceniamy?
No tutaj bym dał takie 8,5.
O, idziemy w górę. Ja...
Bardzo podoba mi się tutaj... Ten kontrast tej gładkości i tego lekkiego drapania na podniebieniu w język.
Ja bym tak ocenił na momencik.
11 na 10. Szklaneczki przepłukane, usta też. Przed nami ostatnie nasze ulubione wolnościowe. Czy wolnościowe to jest jakiś gatunek piwa, rodzaj piwa, czy to jest po prostu Manson sobie tak wymyślił taką nazwę?
Mencenowe jasne.
Mencenowe jasne, okej. Okay. Wszystko jasne.
W tym wypadku to jest Witbier. To jest taka belgijska pszenica. Ona się różni od bawarskiej. Na przykład tym, że tutaj się zwykle dodaje zwyczajowo skórkę gorzkiej pomarańczy, ale czasami się eksperymentuje, daje się słodką pomarańczę.
Albo inne skłosy.
Tak, to jest normalny skład. Co
tutaj
jeszcze?
Widzimy kolendrę.
Tak, kolendra też jest normalnym
skórki
składnikiem.
Skórki pomarańczy i kurakao. Kurakao mi się z drinkiem kojarzy.
To nie do końca tak, ale nie o to chodzi. Ale tutaj najciekawszą rzeczą jest ta pszenica. Po czym to się różni od bawarskiej pszenicy, jaką piliśmy wcześniej? Ano, troszkę inne drożdże są. Ale tutaj właśnie jest ta rzecz, do której nawiązuje tutaj na etykiecie Mencen. Proszę, otwórz to piwo i weź łyk. Czujesz to? Tak smakuje wolność w piwie, które uciekło przed podatkami.
O, czyli tutaj... No dobrze, to pytanie, czemu to takie drogie, skoro tutaj jakby nielegalne jest bez podatków?
Wiesz co, chodzi o to, że jak powiedzmy w takiej bawarskiej pszenicy, jak piliśmy wcześniej, i on się robi z mieszanki słodu pszenicznego i jęczmiennego, to w tym wypadku w Witbirze jest bardzo duży udział niesłodowanej pszenicy. I o co chodzi? Kiedy w Belgii tamtejsi wateuszkowie morawieccy próbowali ograbić piwowarów i konsumentów piwa, no to ci zaczęli iść, ponieważ nałożono duże podatki, nałożono bardzo duże podatki na słód pszeniczny oraz po prostu od wielkości garnka. To troszkę absurdalne, jak my mamy na przykład podatki od deszczówki, która ci kapie na dach i no to...
Oczywiście.
To chyba Gwiazdowski wspomniał coś takiego kiedyś, że kiedy ludzie zaczynają w społeczeństwie masowo robić jakieś dziwne rzeczy, to zwykle jest to związane z systemem podatkowym. Tak. I chodzi o to, że niesłodowana pszenica nie była obłożona tym podatkiem i żeby uniknąć haraczu, no to ilość tej niesłodowanej pszenicy się zwiększała w tym piwie.
Sprytnie, sprytnie.
Słód na przykład ma pewien potencjał enzymatyczny, żeby przerobić skrobię zawartą w zbożu na cukry, które mogą być przefermentowane przez drożdże. I taki słód ma trochę większe możliwości niż własne zasoby skrobi, więc pewien, może ten nadmiar można wykorzystać.
Czyli tutaj dzięki pewnym trikom technicznym jakby ta akcyza jest mniejsza.
Tak, tutaj po prostu historia tego piwa jest taka, że dzięki tej niesłodowanej pszenicy udało się przyciąć na podatkach.
No pięknie, no cudownie.
Jak to mówią, każda złotówka uratowana przed fiskusem to jeden grzech ciężki odpuszczony na sądzie ostatecznym. I tutaj, ale że niesłodowana pszenica, a słodowana pszenica, czy w ogóle słodowane zboże i niesłodowane zboże, mają trochę inny smak, trochę inny aromat. I tutaj na przestrzeni wieków, w ciągu lat, to piwo nabrało innego charakteru. I w pewnym momencie już zostało takim stylem, nawet jeżeli przepisy podatkowe w Belgii, nie znam ich aktualnych, się zmieniły, to po prostu ludzie przyzwyczaili się do tego stylu. Ten styl się już ugruntował jako taka belgijska pszenica, Witbier.
Okej, okay, no to próbujemy!
Piękne, jasne. Takie słomkowe.
No jest trochę bardziej przejrzyste niż tamto.
Tak, jest takie mętne, jest takie jasne, lekkie, delikatne.
Ta pianka też jest inna, jest większa, wyższa.
Jest taka drobniejsza.
I taka właśnie tak, te pęcherzyki są też...
Czuć troszeczkę tą kolendrę i skórkę pomarańczy.
O rumianek, ja mówiłem o składzie, tam jest też o rumianek.
Tutaj na przykład tych goździków...
Zbierane przez dziewczęta na łące.
Tak, dziewice koniecznie.
Tak, oczywiście.
Tutaj na przykład te banany nie są takie wyraźne.
Ale jest właśnie...
Jest,
ale
tak zamglone.
Coś takiego owsianego poczułem właśnie. Coś tak...
Takie... Właśnie rumianek.
Albo właśnie...
Ono też
właśnie...
jest takie kwaskowate.
Coś takiego właśnie łąkowego. Polanka. Tak wyobrażam sobie... Zamykam oczy, wyobrażam sobie, jestem na polanie, słonko świeci, pachnie rumianek, tak, dziewczęta śpiewają.
Nażywam sobie wśród rumianków mlecze. Urocze młode niewiasty urody przecudnej latają dookoła, zbierając te kwiecie.
Tak. Jest fajne, takie naprawdę fajne, takie delikatne, leciutkie, przyjemne.
Lekko wytrawne, bardzo rzeźwiające.
Jak to pisał Prus w lalce o piwie? W lalce była taka scena, że przychodzą do rzeckiego koledzy.
Nie czytałem. To on miał kolegów?
Świetna książka. Awanturnik Józiu, przynieś jeszcze piwa. Józiu, no jeszcze piwa, która to butelka szósta, panie radco. Wariat, mruknął radca. Podaj no Józiu piwa, która to siódma buteleczka, panie radco. Radca. Ten radca to był Pius zwykły. To, jak to pisał Prus? Piana jak śmietana, a smak 16-letniej dziewczyny. Co? Wróćmy do testu.
Kurczę, na wakacje to przydałaby się cała skrzynka tego.
O, zobaczymy, czy będą wakacje, czy znowu czegoś nie wymyślą, nie odwołają, nie zakażą wychodzenia z domu.
Wiesz, nawet jak cię zamkną w domu na lockdownie.
Czym problem?
To jednak jest jakieś pocieszenie duchowe.
Tak, to jest dostarczone przez kuriera. Można bez wychodzenia z domu.
Kurier oczywiście ma maseczkę. Czy inny kaganiec.
Fajne, naprawdę fajne, ale jest takie właśnie takie przyjemne, delikatne. Dobrze, ocena w skali od 1 do 10.
Tutaj za samą historię z podatkami jest 10.
A dla mnie, momencik, muszę spróbować jeszcze. Myślę, że w tym przypadku to będzie tak, no, 11 na 10.
Ja daję takie solidne 9, 9,5.
Spoko. Dobrze, no to wszystko. Przetestowaliśmy 3 piwa, polecamy, fajne. Można zamówić na stronie Browar Mentzen. Nie pamiętam, na jakiej stronie. Tu za chwilę wjedzie napis ze stroną. Wszystko z naszej strony. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał, dawajcie lajki, piszcie komentarze. Coś chcesz dodać na koniec?
Nie.
Precz z komuną.
Teraz i zawsze.